Dzisiaj naszym gościem będzie człowiek, którego znam od długiego czasu, nie tak długiego jakbym chciał, ale dosyć długiego i który był taką osobą, która jak się pojawiła w ogóle w moim takim jakby w horyzoncie, w przestrzeni mojej. Ja znam dużo osób z branży i znam bardzo dużo osób, które znają dużo osób z branży i wiem, co one robią w tej branży, a to był człowiek, o którym nigdy nie wiedziałem, co on tak naprawdę robi.
I za co bierze pieniądze.
I za co bierze pieniądze. A teraz będzie mógł nam o tym opowiedzieć. Naszym gościem jest Michał Bobrowski, znany także jako Misza. Jak powiedziałem, szara eminencja branżuni.
No to jest za dużo powiedziane.
CMO, czyli CMO. Chief Marketing Officer, czy Managing?
Marketing.
Marketing Officer.
Mhm. Gry online.
Gry online. Możecie kojarzyć taki sajcik tam.
Taka strona o grach.
2 miliony czy tam 3 miliony użytkowników miesięcznie.
Chcieliśmy o tym przejęciu między innymi porozmawiać.
A to za chwileczkę. Poczekaj. Najpierw chcę ja musiał porozmawiać o Miszce, bo Miszka, ty jesteś taki tajemniczy. Nie wiadomo skąd się wziąłeś. Znaczy ja już teraz to wiem skąd się wziąłeś, ale to zajęło mi parę lat ustalenie.
I pytanie dodatkowe, jak ty z nim wytrzymujesz, bo to jest bardzo ciężkie.
To jest następne pytanie, ale jakby nasza znajomość zaczęła się od bardzo konkretnej piosenki, która się łączy z twoją przeszłością. I tą piosenką był Ten zegar stary. Wytłumacz dlaczego, ja wiem, ale wytłumacz Radziowi na przykład, dlaczego nasza znajomość zaczęła się
dlaczego
od starego zegara.
Zegar stary.
Nie.
Dlaczego?
To, zrób to.
Zróbmy w ten sposób.
Zrób
ten zegar stary. I tak dalej, wiecie. Ale w każdym razie wzięło się stąd, że tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, przeszłość mamy jak każdy, czyli lata 80., komputery 8-bitowe. Ja w zasadzie zaczynałem od ZX Spectrum, nie własnego, tylko u kuzynów.
Potem, tak, my wszyscy.
Potem należałem do frakcji Atari 65XT z magnetowanem XC12.
To jest zawsze traumatyczne dla...
Wiem. Dobrze, rozmawiajcie sobie, chłopaki, rozmawiajcie.
Porozmawiamy sobie. Tak, więc Stadziu, ty sobie, wiesz, możesz teraz...
Atarowca, wal z gumowca.
Dokładnie.
Atarowca, wal gumowca.
Potem Amiga, siatka na PC-ta, dopiero w 486DX2. Pamiętam...
To jakiś dziś, połowa 90.
Połowa lat 90. A wcześniej jakby tak na dobrą sprawę jakby przygoda z grami, no to już się zaczęła właśnie i w erze 8-bitowych. I wiecie, wy mieliście w Warszawie Grzybowską. Ja jestem jakby Kraków z urodzenia. My mieliśmy pierw giełdę w Karliku, potem przeniesiona do budynku Elbudów. Tak, początek lat 90.
Ja miałem w Olsztynie taki sklep, gdzie pan...
Właśnie on jest olsztynianie.
Powiem tak, pan robił kopię bezpieczeństwa gier, nie włączając nawet monitora. I on tak potrafił wywachlować tymi po prostu dyskietkami.
Nic, ja się z was śmieję.
Tylko w sklepie też stały oryginały, dla jasności. Ja pan jeszcze prowadził taką dodatkową działalność.
Czyli to co, byłeś graczem od lat najmłodszych?
Czyli byłem graczem jakby i w zasadzie dalej jestem graczem. W zasadzie, tak na dobrą sprawę, tak jak patrzę jakby na swoje otoczenie, czy jakby wszystkie osoby pracujące u nas w firmie, no to muszą być gracze. Graczom jest po prostu zdecydowanie łatwiej, jeżeli lubią, czują jakby tą formę rozrywki, której jakby my się oddajemy, prawda? Ja w moim przypadku ponad sprawne. Już za chwilę będzie 40 lat grania.
Ja dodam od razu, że Misza jest asasyniarą totalną.
Oj bardzo. Oj bardzo.
Ma taką kolekcję asasynów, że hej, hej, to muszę powiedzieć, że ja mam dużą kolekcję figurek, ale tutaj to aż zazdroszczę.
No wiecie, u mnie kryzys wieku średniego się spowodował to, że nam mówię, niektórzy kupują motocykle.
Inni hulajnogi elektryczne.
A niektórzy figurki do asasynów.
A niektórzy właśnie, no w tym momencie, jak wyjdzie Valhalla, no to będzie 47 figurek asasynów.
Samego asasyna.
Samego asasyna, dokładnie.
Powiedz, gdzie ty to trzymasz?
Pan Ubisoft. Gdzie jest pan Ubisoft? Tam jest pan Ubisoft?
Gdzie są nasze trzymasz, powiedz? Gdzie masz pół, pół?
Jest to nie, inaczej. Nie, no, już w pewnym momencie no, trzeba było już zrobić, po prostu zamówić u stolarza po prostu osobną gablotę, żeby było to zamykane. No bo wiesz, figurki mają to do siebie, że potrafią zbierać kurz. Tak więc w pewnym momencie stwierdziłem, no trzeba to zamknąć.
A ten wredny Ubisoft wydaje tak często teraz.
Jeszcze takie pokręcone, ale jeszcze takie, że tam dużo tego kurzu zbiera. Ale wiesz co, prawdziwy właściciel figurek je pucuje tą taką... Feather Duster.
No oczywiście, że jest pędzelek, tak? Nie, wszystko. Więc
dobrze, dobra, ale to tak porządku. Asasyniara asasyniarą, ale opowiedz, skąd się wziął ten zegar stary, bo to jest akurat...
Ten zegar stary wziął się stąd, że w zasadzie po klasie politologiczno-dziennikarskiej stwierdziłem, że zrobię całkowity twist No i wylądowałem na studiach wokalno-aktorskich. Akademia Muzyczna w Krakowie, prawda, w lata jeszcze 90.
Gdzie żonę poznałeś?
Gdzie poznałem moją żonę. Po ślubie stwierdziliśmy, no cholera, dwoje śpiewaków operowych pod jednym dachem. Nie da się. Nie da się, tak więc... Potem poszedłem na inne studia, natomiast fajne jest to z perspektywy, jak tak patrzę na cały swój etap edukacyjny, że w zasadzie to te studia wokalne dały mi najwięcej, bo mieliśmy i fajne zajęcia z aktorami z Teatru Starego, uczyli nas dykcji recytacji, wysławiania się, występowania, nie wiem, stanę teraz przed kamerą i nie ma problemu z tym, żeby wam na spokojnie wszystkim
to jest super
nie poci się.
Jest super potrzebne,
nie poci się,
prawda, w tej
temu.
Pracy.
Znaczy, słuchaj, w każdej pracy, znaczy generalnie, już potem w połowie lat 90. jeszcze za czasów w zasadzie szkoły średniej pracowałem w sektorze reklamy zewnętrznej, czyli jak pamiętacie pierwsze jakby takie
tablice,
billboardy, prawda, które się pojawiły na mieście, no to coś miałem z tym wspólnego. No a potem przyszedł rok 2000 i stwierdziłem, że trzeba zrobić coś zupełnie nowego. A dalej wtedy byłem oj hardkorowym graczem. Ja pamiętam, jakby już wówczas moja obecna od 21 lat żona stwierdziła, no ty tylko byś grał, grałbyś i grał. No grałbym,
no i proszę.
Tyle. No. I proszę, no i tak na dobrą sprawę gram dalej. Ale no zawsze mnie jakby pasjonowało jakby szukanie informacji o tych grach. No i zorientowałem się, że w Krakowie jest jakby powstaje inicjatywa. Okay. Inicjatywa tak zupełnie ma postać nowy portal. No to zgłoszę się. Zgłoszę się. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, śmieszne jest to, że jakby obecny zarząd gry online, przynajmniej jego połowa, ja i Przemek Bartula, Łosiu, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy tutaj.
Siedzieliśmy na jednym fotelu, bo on przychodził na rano, a ja na drugą zmianę, tak to nazwijmy, no i gdzieś tam klepaliśmy te newsiki. Ale
czyli zaczynałeś jako newsman.
Zaczynałem dokładnie jako newsman, gdzieś jakieś teksty, jakieś zapowiedzi, jakieś te rzeczy też mi się zdarzyło tworzyć. Natomiast to nie jest to, co jakby lubię najbardziej. Najbardziej lubię jakby wszystko.
Money.
Dokładnie.
Tak. Ja najbardziej, proszę właśnie... państwa, to ja lubię pieniądze.
Dopytam, czy jakby nie kusiło cię, żeby gdzieś tam wykorzystać swoje umiejętności aktorskie, wiesz, wokalne w jakimś dubbingu?
Czy zrobił te pieniądze, to znaczy się, że... w trainingu.
Ale nie, no, żeby być w grze, żeby się, wiesz...
Nie, wiesz co, tak na dobrą sprawę jedyny element, gdzie prawie, że wylądowałem w grze, jak pomagałem to już lata temu w firmie Cenega, nagrać piosenkę do Bard's Tale. Mm-hmm. To już lata temu, ale w każdym razie było piwo. Na pewno pamiętam.
Tą cudowną,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, tak więc gdzieś tutaj byłem najbliżej, natomiast...
Znaczy śpiewałeś tę piosenkę?
Nie, znaleźliśmy, prawda, jakby lepszą osobę, lepszy bas. No, jestem basbaryton, no to trochę gorzej, ale to fajnie tak na bas. Przecież ten zegar stary też powinien bas śpiewać, a nie basbaryton, ale odłóżmy to w każdym razie na bok.
Nerdzie muzyczny?
No trudno, przeżyjesz.
Jakoś sobie powiesz kiedyś.
Dokładnie, chociaż. Cóż, no to jest ciekawy wątek. No i co, siedzieliście sobie w tym swoim pokoiku, tak to wyglądało?
Siedzieliśmy na szyję, mówię, jeżeli możemy taką jakby krótką jakby historię, dlatego że tak na dobrą sprawę w zasadzie teraz w sierpniu stuknęło 20 lat od powołania spółki, prawda, gry online, spółka z o.o. 1 stycznia będzie dokładnie 20-lecie, odkąd jakby ruszała strona internetowa. No i tak na dobrą sprawę...
W 21 sensie, tak?
Tak, 1 stycznia 2021 będzie oficjalnie 20 lat gry online. Teraz już jakby troszeczkę większy niż to, co się dzieje.
Huczne obchody?
Wiesz co, tak na dobrą sprawę chciałbym zrobić huczne, ale no pandemia nie pozwala, żeby to zrobić z takim rozmachem, jakbyśmy rozmawiali.
Jak się kończą giereszkowe eventy?
Wiemy. My akurat tutaj wszyscy żeśmy mieli okazję na własnej skórze dowiedzieć się, jak się kończą giereczkowe eventy.
Poczekajmy na spokojnie czasy.
Wróćmy do tego siedzenia i pisania newsików. Skąd się nagle w tym wszystkim wziął marketing? To było zapotrzebowanie w golu po prostu na marketingowca?
Wiesz,
i była
tak
łapanka,
na dobrą sprawę, wiesz, wówczas działaliśmy te 20 lat temu, no to trochę tak na spontana, prawda? No, gdzieś różne rzeczy się jakby realizowało. Natomiast mnie zawsze największą przyjemność sprawiało kontakt z innymi osobami. Spotykanie się, rozmawianie. No w jaki sposób, w naturalny sposób, a biorąc pod uwagę jeszcze wcześniejsze doświadczenie wyniesione z jakby reklamy zewnętrznej, to stwierdziłem, to jest ten obszar, który mnie najbardziej interesuje, sprawia mi największą przyjemność. No i w zasadzie tak się już to dalej potoczyło.
Ale też było trochę tak, że chyba robiłeś przerwy w tej karierze golowej.
Tak, w zasadzie jakby patrząc historycznie, wiesz co, to ja jestem jedyną osobą w historii gry online, która dwukrotnie z gola odeszła.
Ale zawsze wracałeś na lepsze stanowisko, tak?
Czego się człowiek dowiaduje?
Mogę tak powiedzieć, dlatego że w 2002 roku planowałem jakby razem z żoną wyjechać na dłużej do Australii. Znaczy ja chciałem nie wracać, ale żona stwierdziła, musimy wrócić. No to
pająki ją pokonały,
no, dokładnie. Natomiast w 2010 roku na chwilę jakby stwierdziłem, że headhunterzy przychodzą z jakąś propozycją, no to może to być coś ciekawego. Nie było nic ciekawego i dość szybko z przyjemnością wróciłem do gry online. No i w zasadzie po powrocie do gry online dołączyłem do zarządu, gdzie jestem do dnia dzisiejszego.
To jest kurczy sposób. Widzisz, jak odejdziesz, to od razu wszyscy sobie myślą, o kurczę, było z nim
ale
tak dobrze. Chodź do rady nadzorczej. Nadzoruj nas.
Bo tak, bo zawsze mówi, że ten
nadzoruj nas.
Sobie bierzesz wszystkie lepsze kurczę tam rzeczy, plecaki i tak dalej, tak mi wypominasz.
Słuchaj, jako że znam Miszkę, to wiem, że Miszka dużo jeździ, zawsze mu tego zazdrościłem, tak? Więc wiesz, no najwyższy czas, żebyś przestał jeździć, Radziu.
A co mam robić w tym czasie?
Nie, ja ci będę wysyłał zdjęcia.
Dobrze, okej. Okay.
Dobra, wracamy w takim razie. Trafiłeś do zarządu i to się zaczęło, w tym momencie jakby się zaczęła twoja kariera jako marketingowca w Golu, czy to
nie, no, w zasadzie wcześniej się... dokładnie, natomiast tutaj już zabrałem się za bardziej kwestie związane z zarządzaniem zespołem, prawda, który no, jest odpowiedzialny za to, żeby przynosić przychody. No tak na dobrą sprawę, wiecie, wy jesteście, prawda, siedzicie tu, ładnie się uśmiechacie przed kamerą, ale na dobrą sprawę jest ktoś, siedzą chłopcy, prawda, czy w Polsat Media, czy we Frenzy, no i się zgłupkują, zastanawiają,
jak na nich zarobić.
Jak to wszystko prawą z lewą spiąć. Tak więc właśnie moją rolą nie jest w tym momencie pisać teksty, czy oceniać, czy gra X jest dobra, czy jest grą słabą, tylko moją rolą jest generować przychody, które z kolei pozwolą utrzymać tych wszystkich jakby pracowników, współpracowników.
Nie, bo ja zawsze... Spojrzał na nas i skinął ręką tych darmozjadów.
Ja znam jakby z jednej i z drugiej strony tak, perspektywę, zarówno wtedy, kiedy się sprzedaje jakieś niestandardowe akcje i jakby szuka tych pieniędzy na rynku, a z drugiej strony, kiedy po prostu wykonuje się ten zawód.
I ja ci chciałem powiedzieć, że my amatorsko też się tym zajmujemy tutaj w tym programie.
Też nam się zdarza.
Właśnie. Może chcecie jakiegoś deala z ten.
Znaczy mieliśmy...
Jesteśmy na antenie, więc nie możesz teraz powiedzieć nie.
Mieliśmy w planach, słuchajcie, no ale niestety COVID nam zablokował wspólną jakby inicjatywę związaną z tegorocznym Pyrkonem. Nie udało się. Trzymam kciuki, że się uda na przykład w przyszłym roku albo w jakiejkolwiek erze post-covidowej.
No dobra, to na czym polega takie ściąganie środków? W jaki sposób to się robi? Powiedz nam, bo my musimy, wiesz, tutaj...
Słuchajcie, no jak w każdych mediach jest, czy to jest telewizja, czy to w dawnych czasach prasa, czy to jest jakby internet, to jest po pierwsze jakaś przestrzeń reklamowa, którą można zaoferować
czyli
klientom.
Czyli ta
powierzchnia. Tak, niezmiennie
dokładnie.
Tu.
Te czoła są cały czas do wykorzystania.
Gry online najlepsze. Nie,
ja myślę, że to mem się już pojawi. Dajmy godzinę czasu, żeby
zróbcie
się pojawił
to.
Mem. No. Tak więc to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest chociażby świadczenie, wymyślanie, prawda? Tak jak powiedziałeś, wszelakich jakby zakręconych akcji niestandardowych. Realizuje się nieraz dla klientów tutaj na polskim podwórku, ale to, z czego jestem dumny, że jakby za ostatnią dekadę niejednokrotnie jakby gry online robiła jako agencja 360 i dla klientów nawet z Dalekiego Wschodu
robiło
różne zakręcone rzeczy.
To się bierze też z tego, że i ja i Michał dzielimy pasję do cosplayu i pamiętam, że wtedy była ta akcja cosplayowa, taka konkretna.
To nie jedna, zresztą mówię, mam jakby satysfakcję tego typu, że jakby dzięki tutaj wspólnym naszym działaniu, Tadziu, i czy twoim, czy moim całkiem spore grono jakby polskiego cosplaya w pewnym momencie w końcu zaczęło jakby zarabiać na swojej pasji
i istnieć
i przestało być jakby wykorzystywane jako typowe hostesa. Dokładnie. Dokładnie.
Natomiast to prawda. Rynek roku 2020. Jak jest teraz? Jak jest obecnie?
Ale poczekaj, to zostawmy to na drugą połowę. Ja chciałem jeszcze o tej historii Gola, bo Gol jest interesującym tematem dla mnie, dlatego że Gol od zawsze...
Możesz historycznie o tych pieniądzach porozmawiać.
Historycznie, Gol zawsze zarabiał pieniądze. Dokładnie. Znaczy może nie zawsze, nie, to ty wiesz pewnie, bo ty tam te buchalterię tam widzisz, ale to jest takie tajemnicze miejsce w polskim giereczkowie, które jest strasznie odseparowane od całej branży. Bo raz, że jesteście w Krakowie, dwa, że wy macie taką nie chcę mówić manierę, ale taki sposób bycia, że to wy narzucacie, a nie wam się narzuca. Znaczy to wy jesteście raczej podmiotem niż przedmiotem w tych rozmowach. I bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób udało się osiągnąć te pozycje. Znaczy, w którym momencie Gol stał się tak potężny, że stał się podmiotem, a nie tylko przedmiotem?
Wiesz co, tak na dobrą sprawę pomogła nam sytuacja. Pomogła nam sytuacja, słuchajcie, szczególnie jakby w poprzedniej dekadzie wszystkie portale horyzontalne w Polsce no, miały swoje działy growe. Zresztą jak cofniemy się jakby do początków Gola, było coś takiego jak Imperium Gier, prawda, w wirtualnej Polsce. No i gdzieś każdy z tych jakby tych miejsc teoretycznie istniał, teoretycznie miał większe szanse, żeby zaistnieć. To, co my wykorzystaliśmy, to fakt, że po prostu przez wszystkie duże podmioty jakby medialne dość długo gaming był traktowany jako takie przysłowiowe piąte koło u wozu. A wiecie, to takie tam coś sobie, takie siedzą nerdy i prawda, biorą i
grają w giereczki.
Nie ma w tym potencjału, prawda, nie, tutaj inne tematy, prawda, i tak dalej. No i
telewizja 3D na przykład.
Tak na dobrą sprawę wykorzystaliśmy to, że duża część jakby potencjalnej naszej konkurencji nie traktowała tego jako kierunku strategicznego. Natomiast dla nas to był absolutnie jakby od samego początku ten kierunek, tak, my chcemy jakby robić w temacie gier, my chcemy produkować content o grach, my chcemy świadczyć usługi związane z grami, no i dzięki temu, prawda, krok po kroku udało się to jakby zbudować. To nie jest stadium tak, że, prawda, pstryk, jakiś przyszedł Thanos, prawda, pstryk, no i bach, Gol został.
No to w drugą stronę robi, stary, to jakby było pstryk i było połowa Gola by została.
No tak, ale wiesz co, chodzi mi jakby o sytuację, że to był jakby proces trwający już w tym momencie 20 lat, czyli jakby budowanie tej naszej pozycji, budowanie jakby pozycji, którą no w dużej mierze chociażby zawdzięczamy temu, że tworzymy, prawda, od tych 20 lat encyklopedię gier. W encyklopedii gier, nomen omen, kiedyś jeszcze, nie wiem czy część z was pamięta, ale przez 7 lat Encyklopedia Gier Gry Online była wydawana na płytach, pierw CD, potem DVD, przez wydawnictwo Axel Springer, prawda? Jeszcze były czasy, powiedzmy, przed internetem.
Kiedy pracowałem w wydawnictwie Axel Springer, to ja jeszcze dodam wam jeden taki branżowy fakcik dotyczący Gola. Otóż Gol wśród wszystkich moich kolegów przez całe lata funkcjonował tylko i wyłącznie w jednej roli. Otóż w momencie, kiedy się pisało tekst i na końcu trzeba było zrobić stopkę i w tej stopce wpisać cenę, wydawcę, dystrybutor, polskiego dystrybutora i tak dalej, premiera, i tak dalej, zawsze lądowało się na stronie Gola i zawsze spisywało się stamtąd wszystkie informacje, które muszę powiedzieć, nie przypominam sobie, żebym zrobił jeden błąd z tych informacji. W sensie zawsze były one bardzo takie dokładne, ale była jeszcze drugi aspekt Gola, który był niezwykle ważny i wydaje mi się, że zresztą ty mi zaraz powiesz, czy on nie odegrał też kluczowej roli jakby w waszym sukcesie i są to solwy, czyli walkthroughs, czyli poradniki do gier takie jak przejść grę. Wyście je robili od samego początku. Pamiętam, że robiliście je wy i robiliśmy je my w Axlu. Myśmy w Axlu mieli zawsze na końcu pisma, na przykład nie wiem, sześciostronicową, ilustrowaną zdjęciami instrukcję, jak przechodzić jakąś grę, a wyście to robili w internecie.
Pomysł zaczerpnięty z prasy, tak? Z drukowanej
prasy. Czy to było kluczowe, czy to było tylko ważne?
Wiesz co, dwa elementy. Znaczy z punktu widzenia pozycjonowania i jakby pozycji, jaką przez lata budowaliśmy z punktu widzenia Google'a, prawda? No bo jednak
SEO,
ludzie,
tak,
dokładnie, typowa kwestia jakby SEO-owa, że jeżeli u nas te tytuły są jakby od samego początku były opisywane i jeżeli powstawały poradniki, a tak jak mówię, tutaj już czas robił rolę, bo nie sztuka jest teraz, nie wiem, wyłożyć kilkadziesiąt milionów, prawda, i spróbować skopiować to samo, tylko sztuka jest to, że my to robiliśmy przez lata i tych poradników w tym momencie są już jakby
tysiące.
No dokładnie. W gier w encyklopedii jest prawie 35 tysięcy opisanych. No ale zawsze ja się będę śmiał z tego, że mało kto zdaje sobie sprawę, że gry online nie jest największym serwisem prowadzonym przez gry
online. Właśnie. Teraz dokładnie o to chciałem powiedzieć. Zwłaszcza, że mamy jeszcze tylko 4 minutki, więc to jest ten moment. Opowiadaj.
To jest ten moment, słuchajcie, w 2004 roku w zasadzie poprzez wspomniane przez was poradniki stwierdziliśmy, no, jeden z naszych jakby kolegów założycieli, Wojtek Antonowicz, stwierdził, no cholera, zacznijmy robić content anglojęzyczny. Pamiętam, utworzył jakby poradnik do gry EverQuest 2. Zresztą przez długie lata ja należałem do frakcji EverQuestowej niewowowej. Potem dopiero się nawróciłem. Ale stwierdziliśmy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie też na dobrej jakości właśnie taki content poradnikowy anglojęzyczny. No i krok po kroku powstał serwis gamepressure.com, który w tym momencie ma praktycznie 3 razy większą jakby zasięg jakby na rynku anglojęzycznym, prawda? Co z dumą jakby mogę powiedzieć.
To ile ma uników?
7,5 miliona unikalnych użytkowników. Jest w tym momencie 9. co do wielkości serwisem na świecie anglojęzycznym. Wiadomo, do pierwszych miejsc daleko, ale jakby z punktu widzenia jakby serwisu medium powstającego w Krakowie.
Ale 7,5 bańki.
To już są fajne zasięgi.
No niech to jest jakby... z nich zostawi 5 centów. Wiesz, ile to jest centów?
To bardzo dużo centów.
Poczekaj. To wy sobie gadacie, ja policzę, bo ja jestem z mat.
Ale to też jakby wiadomo, teraz idąc jakby w czasy współczesne, jest kanał na YouTubie i to też jest jakby planujecie, albo już to powstaje wersję taką właśnie anglojęzyczną tych materiałów, tak jak macie rozpoznawalne twarze w polskim internecie i bardzo prężnie działający kanał, nawet kilka kanałów, to co, to w stronę też tego zagranicznego gracza?
Jest to będzie dużo cięższe, dlatego że o ile tworzenie treści tekstowych jest możliwe, prawda, robienie bez native speakerów, o tyle już jakby content wideo no wymaga, prawda, już tej naturalności jakby. Być może, znaczy mówię, są obszary, gdzie planujemy, prawda, się rozwijać.
Tam gry online,
gdzie planujemy, tak? No słuchajcie, no, biorąc pod uwagę, że w końcu, ja to też podkreślę, jesteśmy jakby od 2017 roku częścią grupy, gdzie ten gaming nie jest traktowany jako piąte koło uwozu, tylko jest...
Wstrzymaj swoje konie, o tym będziemy mówili w drugiej połowie naszego programu, zwłaszcza, że nam się właśnie kończy teraz czas, więc ja chciałem tylko powiedzieć, że gdyby, a mamy minutę 30, przepraszam, to w takim razie ja będę teraz mówił o tym, gdyby każdy z tych 7 milionów użytkowników gamepressure.com wydał 5 centów, jedynie 5 centów, to jest 25 groszy, dobrze mówię, tak, 25 groszy, pół złotówki, to by zarobili 350 tysięcy baksów, skupan, money. No dobra, to wróćmy jeszcze do tego. Zostaliście przejęci przez...
Zostaliśmy przejęci, więcej. Jakby naszym obecnym jakby właścicielem jest grupa Webedia, gdzie jakby naszymi w tym momencie siostrzanymi stronami... siostrzanymi stronami do gry online jest GameStar w Niemczech, Grze Video we Francji, Tredesquegos na rynku hiszpańskim. Tak więc mamy po prostu fajną masę. Tak, są jakby licencje na IGN w 5 krajach prowadzone jakby przez naszą grupę. Powoduje to, że jest bardzo fajna masa krytyczna i w tym momencie jakby dołączenie do tego Game Pressure no powoduje, że jakby już możemy z globalnymi wydawcami po prostu planować pewne działania od razu na poziomie jakby planując od Rosji po Brazylię. No i to jest fajne.
Pojechałbym
to jest fajne,
Brazylii.
Daje po prostu dużą satysfakcję.
I to w Krakowie jest, tak.
I to w Krakowie i teraz kropka, bo tu czas.
A teraz,
ja jestem bardzo tutaj, wiesz.
Teraz coś dla ciała. Było coś dla duszy.
A teraz kanapki, serki topione,
ciało,
masło, reklamy.
Wracamy za moment. Jak Polak jest najedzony, to Polak jest szczęśliwy, bo właśnie przed chwilą widzieliście te wszystkie pyszne pyszności, które można nabyć.
Ja bym jadł masło teraz.
Nie smarowałbyś się masłem?
Tak wziął.
A właśnie, czy jest jakaś grupa produktów, których nigdy nie pokażecie na gry online?
Masło?
Słuchajcie, no jeżeli jakikolwiek producent produktu lub usługi uzna, że jakby mamy dla niego grupę celową, to jesteśmy otwarci, no. Jeżeli stwierdzisz, że warto...
Ty poczekaj, ja się patrzę z takim uśmiechem i się zastanawiam,
to się nie da.
Od czego zacząć.
To jest
po
jak,
prostu.
Ten, jak wiesz, jak w misiu, nie? Że ja tutaj pieniądze w ten bank, pan ucieka.
Wibratory, 16:30. Masło.
16:30, przypominam ci.
A dobrze, to wypikajcie to drugie.
Tak, także bardzo prosimy. To masło.
Ale masło wolno zostawić.
Nie, masło trzeba...
Też chyba można.
Co, nie można.
Nie można. I, to pik, masło.
Dobra, tak. Chcesz tusz, nie masz tusz, mój drogi. W zeszłym roku zaczęliśmy jesienią, w tym roku kontynuujemy. Były już 3 łącznie organizowane turnieje WDLab razem z Riot Games, właśnie gdzie do wygrania był czekoladowy puchar. Prawda,
pingwin. Piękny.
No i tak na dobrą sprawę, ty sam w tym momencie odpowiedz, z czego składa się, prawda, ta czekolada.
To jest masło kokosowe, to się nie liczy. Ja mówiłem o normalnym, polskim, prawdziwym maśle.
Jeżeli polskie jakieś... prawdziwe narodowe
nie jest nawet
masło,
polską firmą.
Jeżeli nasze narodowe masło stwierdzi, że chce się połączyć z grami,
proszę,
jestem
bardzo
na to otwarty.
Wchodzimy.
Jestem otwarty, wchodzimy i żebyśmy
grami,
o tym rozmawiali.
Jeżeli chcecie się narodowo połączyć, to my też powiemy.
To jeszcze szybciorkiem, tak, my też tutaj masło to jeszcze szybciorkiem opowiedzmy o tej Webidi i o tym, jakie tak macie jest teraz plany wielkie na przyszłość, bo potem chciałbym przejść do tematu naszego głównego, ponieważ Misza od 2014 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
Od 2014 roku już było pierwsze, natomiast no, temat się zaczął wcześniej.
Wcześniej, tak, ale przygotowuję raport o kondycji polskiej branży gier wideo.
Bo ja też jakby też piłem w tym pytaniu też do tego właśnie kontentu wideo, że czy ludzie teraz właśnie chętnie oglądają, czy czytają, jak to generalnie się dzieje w tym świecie.
Widziałeś, jak ładnie nawiązałem do tego, co powiedziałeś?
Internetowym.
Że piłeś?
W tej przestrzeni.
To od razu wam powiem w ten sposób. No, pokolenie nasze, Tadziu, nasze wspólne, w zasadzie widzimy to jakby na gry online, są już jakby bardziej osoby 25+. Natomiast TV gry głównie oglądają osoby jakby 18-25, tak więc no, bierze się, mamy takie podejście, że w zależności od tego, do kogo celujemy, prawda, no to taki rodzaj kontentu wytwarzamy. Nie ma co ukrywać, jednak te młodsze pokolenia po prostu bardziej wolą oglądać niż czytać.
I konsumować te treści, prawda?
Dokładnie w ten sposób. Dokładnie. Nie mamy na razie w planach tworzenia treści jakby dla nieletnich, w sensie jakby nie mamy żadnego dobrego pomysłu, żeby produkować, nie wiem, kontent o grach dla 12-13.
I cybermychy nie będziecie przywracać do życia.
Nie, nie sądzę.
Okej, okay, no to co, to już jest ten moment, że ruszamy temat polskiego gracza i polskiego giereczkowa. I
ale
raportu,
wiesz co, ten moment jest bardzo w pewien sposób mocno powiązany też z finansami. Z finansami, dlatego że spójrzcie, przez lata wokół gamingu, szczególnie jakby w Polsce, ale nie tylko w Polsce, no ale narosło dużo jakichś takich nieprawdziwych stereotypów. A prawda, a pryszczaty nastolatek, gdzieś nerdy zamknięte, a w ogóle gry to zło i tak dalej. W ogóle tego nie ma jakby, że no nie ma sensu się z tym wiązać. Tymczasem no, fakty, jakie znamy dzisiaj, są takie, że prawda, przemysł growy w skali globalnej generuje, prawda, ponad 160 miliardów dolarów. Jeżeli zestawimy to z innymi formami rozrywki, filmy czy muzyka, no sorry, słuchajcie, ale to jest wielokrotnie większe już. Tak więc trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z tego, że jakby gierki, które my wszyscy tutaj kochamy, stały się jakby taką stałą częścią jakby naszej kultury i to, że teraz syn
rozrywką
gra, prawda, i gra razem z ojcem, jest czymś absolutnie normalnym. Ale to, czego brakowało z punktu widzenia polskiego rynku, to dość takich rzetelnych i przede wszystkim regularnie robionych badań graczy. No bo wiecie, powiedzenie, ktoś jest graczem. No, zacznijmy od tego, jak zdefiniować, prawda, kto jest graczem. No, my w pewnym momencie, czytaj właśnie w okolicach tego 2013 roku, na potrzeby jakby projektu, który już od tych 6 edycji zrealizowaliśmy wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Przy wsparciu, nie ma co ukrywać, że jakby tutaj bardzo pomocne są jakby środki publiczne, głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to niezależnie od opcji politycznej. To jest warte podkreślenia, dlatego że poprzednia czy obecna władza zdaje sobie sprawę, że już tego gamingu nie można tak
nie można ignorować.
No zupełnie, że tego
no,
nie
zwłaszcza,
ma.
Że to jest już. Tak się złożyło, że wybory ostatnie przyszły w roku, w którym wyszedł Wiedźmin, który okazał się jednym gigantycznym sukcesem, więc jakby oni na dzień dobry, że tak powiem, na podlanie swojego w ogóle pierwszego kontaktu z władzą od lat, dostali prezent w postaci hej, mamy nową branżę elektroniczną, tak, branżę rozrywkową w Polsce, która się rozwija.
Znaczy, słuchajcie, ja zawsze będę zwolennikiem tego, że jakby gaming i w ogóle polskie gry są absolutnie genialnym nośnikiem do tego, żeby zmieniać stereotypy o Polsce. Naprawdę życzyłbym sobie, że to był nasz Polska towar nie była kojarzona, za przeproszeniem, z wodą i z ziemniakami i z przepaską łowiską, z całym szacunkiem dla przepaski łowiskiej, ale chciałbym, żeby jakieś te elementy nowoczesności, tego jak prawda lata temu Finlandia potrafiła się przekształcić, prawda, z drwali nagle na Nokie i nagle pojawił się Angry Birds, ale w przypadku Polski, no mamy, na szczęście mamy Wiedźmina, mamy Dying Light'a, mamy wiele innych 2. tytułów, dobra, product placement kolegi, ale mieliśmy dwa inne product placement, że ten trend nie zostanie zaprzepaszczony. Ale wracając jakby do badań, no ważne jest to, żeby wiedzieć, kto w ogóle w te giereczki gra. I tu jest jakby istotne, słuchajcie, kilka jakby takich cyferek, możecie zapisywać. W obecnej jakby tegorocznej edycji 76% internautów w przedziale wiekowym 15-65 stwierdziło, że przynajmniej raz w ostatnim miesiącu na czymś zagrało. I teraz jakby bardzo jest istotne powiedzenie na czym, prawda? 50% z nich zadeklarowało, że zagrało na urządzeniu mobilnym, czyli czy na smartfonie, czy na tablecie. Po 31% zadeklarowało, że zagrało w gry instalowane na PC, czy w gry przeglądarkowe. 22% na przykład zadeklarowało, że zagrało w ostatnim miesiącu na konsoli.
I teraz mówimy o ostatnich badaniach, tak?
O tych najnowszych właśnie, których
czyli
wyniki.
PC Master Race.
Konsol. I potem peasant.
Konsole jako platforma de facto na końcu, wiesz, to jest jakby trzeba sobie właśnie uświadomić, że no konsole w Polsce to nie mamy zbyt długiej jakby historii. No zacznijmy, prawda, od Pegasusów, ale w tym czasie, prawda, no świat już jakby wychowywał się na konsolach. U nas w zasadzie jakbyśmy tak cofnęli się historycznie, to dopiero PlayStation 2 to jest ten moment, gdzie zaczęło być jakby pozycjonowane, prawda, że konsola jest tym fajnym narzędziem do gra.
No i wtedy też stało się PlayStation stało się synonimem konsoli w Polsce, czyli
dokładnie.
Kupuje konsolę PlayStation i Xboxa, nie?
Tak. I w zasadzie, natomiast wracając, jak się to przekłada jakby na cyferki? Jeżeli popatrzymy, prawda, przez liczbę gospodarstw domowych z internetu, aż popatrzyłem sobie do ostatnich wyników GUS-u, no to przekłada się na prawie 16,5 miliona graczy.
Czyli skoczyło nam od 2014, było 14 z tego co pamiętam.
Tak, w 2014 przede wszystkim ten odsetek grających to było 60%. Mhm. Teraz mamy już 76%, czyli widać, że jakby ta forma rozrywki popularyzuje się, no ale słuchajcie, no to jest jakby trend nie tylko w Polsce, tylko trend ogólnoświatowy. Nie ma co ukrywać. Ja wiem, że niektórzy tak zwani starzy, hardkorowi gracze będą się zżymać. Nie, tam grają na mobilkach. To nie są gracze.
To nie gry.
Fakt jest taki, że prawda, statystyki pokazują, że kobieta po 35 roku życia grająca na urządzeniu mobilnym wydaje więcej pieniędzy niż prawda, nastolatek zamknięty gdzieś grający w grę multiplayer prawda, całymi dniami, ale no, gra za darmo. Prawda? Nie wydaje żadnej jakby żadnych pieniędzy.
No Soccer Moms w ogóle, z tego co pamiętam, zawsze były bardzo taką ważną grupą docelową dla wszystkich giereczkowych marketerów, no bo są po pierwsze, one wydają. Po drugie jest ich mnóstwo, a po trzecie one mają bardzo dużo wolnego czasu. Ja nie zapomnę, zawsze w tym przypadku daję przykład mojej matki, mojej jednej z byłych
współpracowników.
Byłych współpracowników, która była hardkorowym graczem, tylko ona grała hardkorowo w Mahjonga. A druga rzecz, to już była taka bardziej giereczkowa, to było Bejeweled. Jakaś tam wersja Bejeweled, czyli tam Match 3, że trzeba trzy klejnociki razem. I ona potrafiła siedzieć i mieć takie sesje po 4-4,5 godziny. Ja zawsze mówiłem, to jest hardkorowy gracz, to ona się niczym nie różni ode mnie. W momencie, kiedy ona spędza tyle samo czasu w ciągu dnia na jednej sesji gry, no to jest hardcore gamer po prostu. No co tutaj?
Tak więc mówię, wracając, słuchajcie, no, przekłada się na to, że wśród tych graczy mamy prawda ponad 8 milionów osób, które zadeklarowały, że grają jakby na urządzeniach mobilnych, a jednocześnie mniej więcej 6,5 miliona prawda, takich PC Master Race, tak to nazwijmy, czyli osób, które deklarują, że grają na PC-cie. Tych osób konsolowych jest właśnie relatywnie najmniej tam, jak dobrze pamiętam, coś ponad 4 miliony. Gdybyśmy tak wzięli dane statystyczne. Ale widzisz, Tadziu, tu cię zaskoczę jedną rzeczą. Zgadnijcie, co jest konsolą numer 2 w Polsce według jakby ostatnich najnowszych.
Obecnie obstawiam, że Switch.
No ja też jest, bym obstawiał Switcha.
Pan Sówka wygrał.
No brawo, ale nie. Brawo, ale nie. Słuchajcie, 47% to wiadomo, to dla porządku podam, zadeklarowało, że gra na PlayStation 4. Natomiast w zasadzie drugi raz zdarzyło się, że na drugie miejsce powrócił Xbox 360. Skąd to się bierze? Ja wam powiem... Też się jakby nad tym troszeczkę zastanawiałem i nawet skonsultowałem z kolegami z Microsoftu, no i ich reakcja była, ale nie, to niemożliwe, prawda? No nie, przecież ta konsola już jest wiekowa, prawda? No, który w Polsce się pojawiła w 2007 roku albo 2006.
Tak,
no to już mówimy o czymś jakby zabytkowym. Tymczasem no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że tych konsol w Polsce się sprzedało bardzo dużo. Ich cena w tym momencie jakby na popularnych portalach aukcyjnych bez kryptoreklamy, dokładnie 200-300 zł z kompletem gier i nagle się okazuje, że po prostu dla wielu rodziców to może być jakby decyzja właśnie o zakupie pierwszej konsoli do domu i prawda jest taka, oni nigdy nawet nie aktywują, prawda, nie podepną tej konsoli do netu, prawda, czyli Microsoft ich nie widzi. Ale te konsole dalej są w gospodarstwach domowych i przede wszystkim widzimy, że to jest jakby taki stały trend. Jakby ta 360 w Polsce wciąż się utrzymuje na bardzo wysokim miejscu. Dla porządku, na trzecim miejscu ex aequo mamy Xbox One i PlayStation 3. Mhm. Natomiast to, co jakby oboje panowie obstawialiście, no niestety
obaj.
Prawdę...
Który z nas obaj. Jest twoim zdaniem panienką, co?
Tadziu.
To jest czwarty,
Skubany,
tak?
Nie no serio, dzisiaj z nim nie rozmawiam, a tarowiec.
Generalnie weźmy pod uwagę, że Nintendo de facto nigdy do Polski nie weszło. Mm-hmm. Przekłada się to na to, że tak jak porównuję wyniki prawda, sprzedaży, a mam teraz jakby dostęp jakby do wyników w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, gdzie no, Nintendo jest potęgą. Nintendo jest jakby potęgą z punktu widzenia rynku konsolowego, ma 30-40% tak, udziału w rynku. Tymczasem jakby w Polsce, no to jakby udział jest bardzo symboliczny. W tym ostatnim badaniu 5% tylko osób konsolowych zadeklarowało, że w ostatnim miesiącu zagrało.
No ale to już jest, to już jest lepiej niż 5 tysięcy, tak. Które jest... było kiedyś, tak?
Tak,
bo
tak.
Słynne było to, że średnio się sprzedawało, bodajże chyba po premierze Switcha w Polsce łącznie chyba 5 tysięcy egzemplarzy. Z tego pamiętam, że była taka informacja. A jeszcze to, żeś wspomniał, obecnie Nintendo jest obsługiwane przez Czechy w Polsce,
tak,
prawda?
Dokładnie.
Cały czas twardo
czeska,
jest to czeska
firma dystrybucyjna Conquest jakby od lat zajmuje się dystrybucją.
Pan Lukas przysyła tak, wiadomości.
Nie kochają nas za bardzo, szczerze.
Nie, pan Lukas nie. Pan Lukas milczy, jak się do niego pisze.
Milczy.
Ciężko jest z panem Lukasem się porozumieć. No, chyba, że jest się golem.
Albo Czechem.
Albo Czechem, tak. Tak jest. No,
jest
tak czeski. To jest. No, co zrobić?
Czeski gol. Czy jest czeski gol?
Nie, wiesz co, było, wiesz, kiedyś bardzo popularnych na Tiscali, takim jakby czeskim portalu.
Czeski portal o grach, tak.
Dokładnie było, ale czy to dalej jest, szczerze mówiąc, nie wiem.
Czyli nie mają planów podbijania Europy Wschodniej.
Ale wracając do raportu, no, 40-milionowy kraj, 14 milionów.
Nie, 16 milionów graczy.
16 milionów graczy.
I 37 milionów mieszkańców jednak. Te 3 miliony troszkę tak, za dużo. Ja, tak, 37 jest obecnie. Miliony, no. No wyjechało sporo. No. Co tam, co będziemy dużo tutaj mówić? No pojechali w świat.
Słuchajcie, ale dużo, można, no. Ja wam powiem w ten sposób, można długo, długo godzinami by gadać, ale pozwólcie, że wam po prostu jakby zapodam kilka jakby takich ciekawostek.
Mamy 10 minut jeszcze, więc możemy gadać 10 minut.
Także 10 tak. Minut o ciekawostkach związanych jakby z wynikami badań. Po pierwsze, polscy gracze mają dość nietypową cechę.
Nie płacą za gry.
To też, aczkolwiek to wynika jakby z faktu, że część jakby z modeli biznesowych jest jakby dostosowana już w tym momencie do Polaka.
No nie bez powodu World of Tanks i League of Legends zrobiły taki sukces w naszym kraju.
Oczywiście, no jeżeli spojrzymy, prawda, dokładnie jakby tymi najpopularniejszymi grami są właśnie te gry w modelu free to play. Z jednym wyjątkiem, o którym zawsze trzeba pamiętać, jakby z punktu widzenia sprzedażowego i z punktu widzenia popularności Polska stoi FIFA i tak było, jest i pewnie jeszcze długo będzie, prawda, no jest to jakby nasz narodowy sport. Mamy 37 milionów, prawda, trenerów, doradców, tak, ekspertów od
36 999 999, mnie proszę nie liczyć.
I to jeszcze tą FIFA jest z 2008 roku, bo to Xbox 360.
Grałem w mistrzostwa też na Francji z 94 czy 96.
To jest jakby pierwsza jakby ciekawostka. Drugą ciekawostką jakby jak jak już Polacy wydają, no to głównie te osoby grające na konsolach, one jakby mają, no bardziej są przyzwyczajone do tego, że jednak ta gra będzie kosztowała. Tak więc większość z tych osób na konsolach wydaje, prawda, od 100 do 200 zł, ale już w przypadku jakby rynku pecetowego, ja nie wiem, czy pamiętacie, przez w zasadzie długie lata polski rynek był tak przyzwyczajony, że taką standardową ceną za grę pecetową to było to symboliczne 99 zł. 130 już potem, słuchaj, już potem. Ale przekłada się to na to, że jednak ten próg akceptowalności ceny dla Polaków na pececie wciąż jest w okolicach setki. A jeżeli spojrzymy z kolei jakby na przeciwległy biegun, czyli mamy gry społecznościowe, bo nie ma co ukrywać, wciąż całkiem znaczący odsetek Polaków gra czy to na Facebooku, czy na dawnej naszej klasie, prawda, NK, prawda, to się teraz nazywa i jest to...
Czyli kurniki,
dalej,
to mówiąc.
Pan Gąbka.
Tak? Pan
Gąbka
i Eurogąbki, dokładnie, tak, tam jest taka waluta.
Strzelamy do kurczaka.
Tak więc i te osoby średnio, jak już wydają, no to tak... Piątaka.
5 zł.
5 zł.
Więc właśnie chciałem się dowiedzieć, czy macie badania na temat tego, jak się Polacy monetyzują w free-to-playach? Tylko free-to-playach, nie giereczkach przeglądarkowych, tylko takich regularnych.
No, ale tak na dobrą sprawę, wiesz, no to wiesz, free-to-play to jest pojęcie szersze, bo we free-to-playu mieści się zarówno instalowany, prawda, World of Tanks, League of Legends, jak i gra przeglądarkowa, tak więc...
Chodzi mi
czy
o te,
Polacy
o te
się monetyzują? Tytuły, tak. Ja powiem w ten sposób. My nadrabiamy ilością. Czyli jakby jest takie powiedzenie w zasadzie wewnątrzbranżowe, że Polacy to jakby quantity, not quality. Innymi słowy, jakby nawet jeżeli Polacy średnio płacą 4-5 razy mniej niż gracz z Europy Zachodniej,
to jest ich 4-5 razy więcej.
To jest ich więcej i tak na dobrą sprawę robimy jakby fajny tłumek nieraz na tych serwerach. No i dzięki temu ci gracze z Europy Zachodniej czują się bardziej komfortowo, no bo mają więcej jakby potencjalnych jakby osób, szybciej, prawda, jakiś matchmaking działa, tak więc polscy
a
gracze
wchodzą,
mają
słuchaj, i na czatku słyszą
Polska górą
wszystko o swoim kraju, o swoich współmieszkańcach, wszystko się dowiedzą, bo my umiemy.
Tak
nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio widziałem ten, widziałem zestawienie najbardziej ściąganych, znaczy per country, tak, według krajów było podzielone najbardziej ściągane cheaty do Valoranta bodajże. Pierwsze miejsce mamy. Drugie miejsce Brazylia. 3 razy mniej. No. Że wiesz, umiemy.
Po tym kontem to już jakby tych przykładów tak, było naprawdę, były dziesiątki. Ale wciąż jakby dla tych wszystkich wydawców, no Polska ma znaczenie. Polska ma znaczenie, natomiast fajne jest to, słuchajcie, że Polska z punktu widzenia jakby rynku europejskiego zyskuje też na znaczeniu dla tych wydawców gier AAA. To nie jest już jakby ten przysłowiowy trzeci świat, gdzie prawda, no jak Polak kupował, to prawda na tej przysłowiowej giełdzie pan przegra, prawda, tutaj jedną sztukę, prawda, albo co dzisiaj można wymienić. I zaczęliśmy po prostu wydawać w tym momencie, podejrzewam, że jeśli chodzi o rynki europejskie, dla wielu wydawców jesteśmy w pierwszej piątce jakby tych podmiotów, gdzie już warto jakąkolwiek atencję
przyłożyć.
Tak. Ale to też chyba bierze się dlatego, że my wychowani na grach dorośliśmy, że mamy tę siłę nabywczą, tak, że stać nas na
tak,
to.
Tak, no i słuchaj, widzisz, dochodzimy do tego jakby dość ciekawego aspektu, po prostu ile lat ma polski gracz. I teraz właśnie jakby, jeżeli popatrzymy na średnią, no to średnio polski gracz jest już po 30. Po 30, czyli jakby jest już po studiach, być może założył rodzinę, być może zdążył się rozwieść, być może ma dzieciaki, prawda, ale ma siłę nabywczą, prawda? I zresztą w badaniu nam wychodzi, że 60% jakby z osób, które się zadeklarowały jako gracze, ma stałą pracę. Ma stałą pracę. I teraz jakby dochodzimy do jednego jeszcze kolejnej w zasadzie ciekawostki, jak poszczególne grupy wiekowe grają, prawda? No, jeżeli spojrzymy na ten przedział 15-24, no to oni są, po pierwsze, średnio grają na ponad dwóch platformach. No wiadomo, nie grają na połowce PC, ale jakby przyjmujemy jakąś średnią arytmetyczną. Czyli są jakby bardziej przyzwyczajeni do tego, że gry konsumują i na urządzeniu mobilnych. Tam 80% osób w przedziale 15-24 gra, prawda, na mobilkach. A z wiekiem, prawda, to jakby obniża się i w zasadzie na przykład ta grupa, którą po raz drugi jakby już jakby regularnie badamy, czyli 55-65, jeżeli już na czymś gra, to na pojedynczym urządzeniu. I uwaga, ciekawostka, wciąż urządzenia mobilne są jakby najczęściej wymieniane. Kolejną ciekawostką, gdyby powiedzieć, co charakteryzuje polskich graczy, jesteśmy mało, powiedziałbym, wolimy grać w samotności. Pomimo tego, że w zasadzie świat stoi grami w streamie multiplayer, grami MMO, to jednak w zasadzie tylko na konsolach i to przede wszystkim przez gry sportowe, takie jak FIFA, wyścigi w Need for Speed, Forza Motorsport, to Polacy deklarują, że właśnie na konsolach większość z nich gra częściej właśnie jakby w trybie multiplayer. Natomiast na wszystkich pozostałych platformach rządzi single player. To jest jakby rzecz, którą zawsze mnie jakby przez te 6 lat jakby regularnych badań zaskakiwała, ale ona się nie zmienia. Ona jest konstant, że Polacy wolą grać w samotności.
To, ponieważ zbliżamy się do końca, to jeszcze mam jedno pytanie takie
Ja to rozumiem, jakby tak w 100%, bo ja mam dokładnie tak samo, że mam mało tego czasu, żeby grać i single player mi pozwala ten tryb single grać wtedy,
ale wiesz, że są gry sesyjne,
czekać gdzieś tam na kolegów, żeby się spotkać i...
A wiesz, że w multiplayera można grać samemu też i że można sesyjnie grać?
Być może, ale ja wiesz, ja jestem...
To cię nauczę wszystkiego.
Zboczony jakby pod kątem, wiesz, szukania bardziej historii, opowieści i takich kampanii dla jednego gracza.
Dobra, Miszka, zanim się zadam ci nasze główne pytanie tradycyjne, które mam nadzieję, że kojarzysz.
Widać.
Bo widziałeś chyba ten program już. To wiesz, jakie pytanie. To przygotowaj się. To jeszcze powiedz mi, jakie jest twoim zdaniem największe zagrożenie dla naszego rynku? Taka jedna rzecz, która ci najbardziej się pokazuje, jak myślisz, że coś może się szanić w naszej koszmar.
Ale mówisz o rynku polskim, rynku globalnym?
Polskim. Dyżurny koszmar, tak?
Dyżurny koszmar polskiego rynku.
Ja powiem w ten sposób. W badaniach wychodzi nam jedna rzecz, która mnie jako już ojca 12-latka bardzo irytuje, że rodzice bardzo często jednak nie zdają sobie sprawy, że jest to bardzo imersyjna, prawda, forma rozrywki, że jednak warto kontrolować, prawda, w co przysłowiowe dzieciaki grają, prawda. No, zawsze jakby pamiętam gdzieś na szkoleniach dawałem przykład, prawda, jakby pytałem rodzicom, czy puszczacie swoim dzieciom filmy porno. No oczywiście oburzenie, no jak to, prawda, nie ten. No to,
a puszczacie im filmy, w których się zabija na przykład.
Ale czy bierzecie jakby i kontrolujecie, w co grają dzieci? Ja, nie, on tam coś sobie od kolegi
GTA,
przyniósł, prawda?
GTA, Gears of War.
I dochodzimy jakby do wniosku, słuchajcie, jakie jest jakby, powiedziałbym, zagrożenie. Ano takie, że ktoś, no taka już sytuacja, historycznie przerabialiśmy, prawda, w 2005 roku. Tutaj Radek, nawet przed programem rozmawialiśmy o tym, że jakby genezą powstania pierwszego jakby takiego branżowego stowarzyszenia producentów i dystrybutorów oprogramowania rozrywkowego była groźba, że nagle ówczesny rząd w 2005 roku powoła Narodowy Instytut Weryfikacji, prawda, i nadawania oznaczeń wiekowych dla gier, co całkowicie zabiłoby jakąkolwiek legalną dystrybucję, no bo wiadomo, nikt nie dystrybuowałby gry, która by wpierw trafiała do zamrażarki i jacyś urzędaci zajmowaliby się jakby ocenianiem, prawda?
Na szczęście był to rok 2005, komisja Rewina i udało się przykryć to czym innym. Twoja największa branżowa fopa, sorry, kończy nam się czas, nie ma
największa branżowa fopa, słuchajcie, 2001 rok zawsze będę wspominał jak przyzwyczajony do pracy w branży reklamowej, gdzie jednak człowiek pod krawatem w garniturku zasuwał do tej Warszawy. No i wchodzę na Jagiellońską 74, taka znana firma się tam mieści, a tam wszyscy w kolorowych koszulkach, krótkich shortach, gibają się na boki i pytają, czy będziemy robić biznesy. Ja mówię, okej. Okay. Więc poczułem się lekko niestosownie ubrany.
Byłem na takim Sylwestrze, przyszedłem jedyny przebrany na przebieranego Sylwestra. Znaczy ja i moja ówczesna partner. Ta właśnie, której matka grała w gry. To żeśmy przyszli jedyni przebrani. Było dziwnie. Rozumiem cię w takim razie. Michał, dziękujemy ci serdecznie. Cóż można powiedzieć?
Dowiedzieliśmy się
troszeczkę rzeczy o tej branżuni.
I że trochę nas jest, tych graczy. I co dalej? Co z tym zrobić? Jak to zagospodarować? No. Jest duży potencjał i duże pole. To
życzymy w takim razie takich imperialnych zakusów, żebyście mogli nas na przykład wykupić i wtedy będziemy zarabiali kupę kasy. Money.
A coś ci nie pasuje?
Nie, jest świetnie. Przepraszam, żartowałem. Jest super, nic nas nie musicie wykupić. Nie, cały Polsat chciałem.
Odsłonię. No. Polsat, że kupią wszystko?
No, od razu.
Polsat tam cały przyjdzie i...
No.
Mówiliśmy o wrogim pojęciu, znaczy o wrogim przejęciu.
A to by było tak. Przyjacielskie przejęcie.
Tak, to by było takie,
takie totalnie super, friendly przejęcie.
Jest fajniusio, jest milusio, jest po kumplowsku, no. Po koleżeńsku.
Więc dziękujemy ci jeszcze raz, a my widzimy się za chwileczkę, tymczasem zapraszamy na masło. Masło!
I herbatkę.
Masło. Nie, masło. Cukru. Dzisiaj temat przewodni masło.
Narodowe. Czas opowiedzieć o tym,
a co u ciebie radził, powiedz, w kwestii kart graficznych? A i jaki zrobiłem, to się segue nazywa po angielsku, przejście.
Taki łącznik, piękny łącznik. Tadeuszowy łącznik to jest.
To powiedz mi, radził, jakbyś chciał zalać jakąś kartę graficzną wodą,
no to co to by była za
to która byłaby to karta? Którą byłoby najłatwiej zalać może? O tak.
Słuchaj, najbardziej największą. Zalać kartę graficzną, która, jak czytamy, napędzana architekturą Ampere, drugą generacją układów RTX Nvidia, karty graficzne GeForce RTX serii 30 wykorzystują szybsze rdzenie RT drugiej generacji, szybkie rdzenie Tensor trzeciej generacji oraz nowe multiprocesory strumieniowe zapewniające graczom i twórcom oszołamiającą grafikę, wyższe częstotliwości generowania klatek i akcelerację SI. Taką kartę najbardziej chciałbym zalać. Jeżeli mnie pytasz, to ci odpowiadam. No słuchaj, znaczy... zrozumiałeś coś z tego?
Tak.
Nie, to tak.
Skłamał szybko.
Niby tak.
Tak, prawda? Skłamał. Nie zrozumiałem z tego absolutnie nic, oprócz tego, że będą 3080 RTX i będą kosztowały dużo pieniędzy, ale oznacza to, że 2080 RTX potanieją.
Tak.
To... Bo już moi znajomi się sprzymierzają do sprzedawania w całkiem dobrych cenach.
To jest czas
ja czekam do tego dnia. W tym momencie jeszcze nie jest, już jest po 17 września, czyli już jesteśmy po premierze, czyli karty już się pojawiły na rynku i już można, wiemy, czy są dobre, a już wiemy, że są dobre, bo parę osób już zrobiło ich testy. I...
Ja widziałem kilka już takich, wiesz, materiałów porównawczych i to naprawdę są szybkie urządzenia.
Widziałem ostatnio bardzo śmiesznego memeska z tym związanego. Na pierwszym obrazku było, że konsole już dociągają do P i w tym momencie jest cięcie i wjeżdża Nvidia ze swoim sztandarowym modelem.
Ponieważ jest to chyba największa karta świata, tak?
Dosłownie i w przenośni. Znaczy karta jest rzeczywiście gigantyczna, jest wielkości Xboxa, tego większego chyba.
Tak, tego.
Ona jest większa od tego większego Xboxa, albo tak. Przynajmniej wielkości tego większego Xboxa, więc będzie do niej potrzebna na pewno nowa obudowa.
I
taka.
Producenci obudów dużych.
Już zacierają rączki, bo tak wszyscy jest. Będą. I natychmiast wrzucimy nowy standard karty, tej płyty głównej i wrzucimy nowy procesorek, żeby miał te nóżki o jedną nóżkę więcej, żebyś nie mógł używać swojej starej
tak
płyty głównej. Nie, no to jest rzecz, która mnie najbardziej zawsze frustrowała i triggerowała przy kupowaniu nowego komputera, to jest to, że nie przypominam sobie, żebym raz przełożył procesor do nowego komputera. Karty graficzne, RAM, płyty,
no tak, ale
spoko. Tak? Znaczy te napędy,
zawsze, nie?
Ale procesor za każdym razem, przy każdej generacji, kurczę, dawali nowy.
Czekaj, czy nam głos coś tutaj
ja czekam tylko, kiedy łokcie.
Nie wiem, ja nie słyszę,
nam
ja
tutaj szanowny odsłuch, pan nie mówi, to ja Tadeusz, walnie w szklankę.
Panie
naprawdę.
Tadeuszu, nasz głos powiedział, że czeka.
To się garbie.
Że, to też. Ale że jest, ty jesteś blisko teraz tej takiej słynnej fopy. W sensie, że ty,
ale ja tutaj nie mam laptopa, więc tak w czym problem?
Niebezpiecznie blisko, ale masz tam drogie monitory.
Dobrze, to ja tutaj postawię, tu nie będzie
miało
chodziło.
Miało być fajnie, miało być poważnie, miało być profesjonalnie. Mieliśmy w końcu, dorobiliśmy się wody na planie.
No i widzisz, od razu problemy. Z wodą mamy związany tutaj tak beczkę śmiechu, że tak powiem.
Natomiast generalnie co jeszcze taki gracz jak ja dostanie? W sensie, czym się może zachwycić?
Inaczej, kupisz sobie tą kartę?
No właśnie ja zobaczyłem,
no nie kupisz, nie?
Pojawiła się, jest to taka dyskusja, czy iść w nową generację, czy może jednak...
Czy może jednak 2080 za połowę ceny, tak? No i ja dokładnie to zrobię.
Właśnie, bo RTX-a dostaniesz, bo dostaniesz, wiesz, szybką, wydajną maszynę, która ci pokaże pięknie te wszystkie gry, nie?
A ja chcę, wiesz, co teraz zagrać?
No.
Scam Citizena. Star Citizena, znowu. Dodali do niego więzienia, zobaczyłem półgodzinny filmik, jakiś tam youtuber nagrał. Oni tam sobie to wyreżyserowali, ale jest ucieczka z więzienia. Stary, co tam się dzieje w tej grze cały czas? Ja cały czas nie mogę się przestać nią fascynować, mimo że w nią nie gram od półtora roku, bo jak zagrałem ostatnim razem, to działała tak, że mi się chciało wydrapać oczy. Pograłem 2 tygodnie, bardzo mi się podobało, cudowne przeżycie, ale na koniec powiedziałem nie. I teraz jest szansa, że ponieważ będę niedługo składał nowy PC, Będę taki najbardziej PC Master Race, jak się tylko da.
To tam właśnie zainstalujesz 2080.
I pewnie się zdecyduję na 2080, no bo to jednak jest różnica taka, że nowa karta będzie kosztowała z 3000 zł. Z tego co widziałem, to chyba te 3060 będą kosztowały około 2,5.
Tak, no wiesz, pojawiły się różnego rodzaju wyliczenia, że na przykład sprzedasz tę swoją, którą masz, czyli masz gdzieś tam powiedzmy jakieś 1000 zł, no. I wiesz, jak sobie to odliczysz od tej ceny karty, która starczy ci na zdecydowanie dłużej i potrafi więcej, no to wtedy wyjdziesz na swoje i będziesz jakby...
Wie, zawsze sobie to tak tłumaczę, Radek. No, to jest, nie, to się opłaca.
Nie, panie, to kochanie, trzeba zamykać oczy i brać.
Nie będziemy mieli teraz tej mikrofalówki, ale uwierz, że ta karta to się opłaca.
To dla dziecka.
Zobaczysz, jak wygląda na nim Star Citizen.
To dla dziecka. Tak się to
dla dziecka, bo to grzeje, to żeby dziecku ciepło.
Wiesz, jak to Lego będzie na tym zasuwać, jak masz taką kartę.
Albo Minecraft.
Nie wiem dlaczego.
Albo Minecraft z RTX-em on.
Łos się odezwał.
Włączonym RTX-em.
Ale Minecraft z RTX-em wygląda fajnie.
Fajnie wygląda.
Znaczy pierwszy raz wygląda tak, że się chce w niego troszkę zagrać, ale nie chcę. Tak, ja jednak cały czas zostanę przy innych tematach niż RTX. Znaczy Minecraft RTX-owy. Tak, natomiast wszyscy... O, pasjansik. Albo Mahjong, wspominany już w naszych ostatnich programach. Mahjonga zawsze można zagrać.
Mahjong dla mnie, Mahjong.
Znaczy, słuchajcie, jedno jest pewne, że te karty namieszają, bo nie widziałem jeszcze głosu krytyki. Znaczy, widziałem same głosy pełne zachwytu, same głosy pełne niedowierzania i że ponoć to jest znowu jakiś skok jakościowy taki, który zrobi, tak, że się dzieje. Bo umówmy się, że te ostatnie to nie było. Tak?
A pokaż, jakiej wielkości będzie ta karta graficzna.
Taka będzie wielka! Nie, nie w tą stronę, moment. Taka!
A pokaż teraz
czyli wielkości takiego solidnego kebaba w Warszawie.
Takie no. Wielkości, no.
A są takie kebaby, są. Znam takie miejsce na kebaby, gdzie są tej wielkości, bardzo polecam.
I są tańsze.
No niż ta karta, tak. Znaczy mógłbyś za tę kartę podejrzewam przez rok iść te kebaby.
Bardzo mi się podoba, wiesz, jak przeszliśmy z technologii do gastronomii. To jest w ogóle nasz znak.
Słuchajcie, to jest nasz program, że na końcu się zawsze żarciem skończy.
I nigdy nie wiesz, co będzie
tylko
w tym
i wyłącznie
czekoladek.
Dlatego, że jestem głodny.
Ja też jestem głodny. Radziu zjadł kanapkę, słuchajcie, bo Radziu jest sprytny i przed nagraniami sobie kupuje kanapki. A ja zawsze robię ten błąd, że przyjeżdżam tutaj na tym super.
Za tydzień przywiozę dla ciebie taką z ale wiesz co, polskim bo ja, narodowym masłem.
Ja ci wytłumaczę. Masło. Ja ci wytłumaczę, dlaczego ja nie kupuję tych kanapek, bo ja odkładam do tego RTX-a.
To się zgadza, ale będzie można na przykład w 8K zagrać. I to jest taka karta, ta rodzina 30 z 30 na początku, to już pozwala. Tylko trzeba mieć monitor.
Nie mam telewizora 4K.
Znaczy, to się wszystko napędza. No? To może dlatego dla nas jest właśnie ta technologia, o której będziemy mówić pod koniec programu. Bo wiesz, no. To wszystko działa nawet na takim komputerze,
no, tak.
Którego ty nie uznajesz, że to jest
no,
komputer.
No też nie uznaję, no nie. I to też nie jest komputer, w sensie
tak jest.
No, jednak
ale
się, że...
I o tym będziemy jeszcze mówić.
Że troszkę
mamy
to za
też
mało.
Fajne, wiesz co, to co Nvidia akurat dobrze robi, to też robi fajne oprogramowanie. Przynajmniej z takiego, wiesz co, punktu widzenia jakby osoby, która, nie wiem, robi recenzję i musi przechwycić gameplay i potem ten gameplay
no,
w dobrej
Shadow
jakości, wiesz, bez żadnych cięć, bez żadnego klatkowania wykorzystywać w telewizji.
Ile ja tego używałem profesjonalnie, w sensie jak żeśmy robili materiały promocyjne do Shadowa, to wszystko było kręcone, wszystkie materiały były kręcone Shadowplayem właśnie, bo był najlepszej jakości jakby przechwycony obraz, najbardziej bezstratny. Tak.
Nie? Więc, tak. Więc to jest też przy okazji, zawsze jak producent wydaje tę kartę, to jeszcze nie tylko myśli hardware'owo, ale myśli też o tym, żeby odpowiednio też rozbudować swoje aplikacje i też taki pakiet można otrzymać na dzień dobry.
Wpadł mi pomysł do głowy. Musimy zaprosić teraz niejakiego Artura Maxarę, który jest z kolei panem AMD w Polsce, żeby nam opowiedział, co oni zamierzają zrobić jako kontrę na Nvidia. Tak, jestem bardzo ciekaw, co zrobi tak naprawdę, jak się zachowa AMD, bo umówmy się, że wszystkie te pojedynki, tak, czy to jest pojedynek pomiędzy Xboxem i PlayStation, czy pomiędzy AMD i Intelem, albo AMD i Nvidia. AMD to się wchrzaniło w ogóle na walkę na wszystkich frontach, nie?
No.
To jednak zawsze dla nas to jest takie właśnie, i co teraz?
Tak.
My jesteśmy klientami, więc na Oczywiście. Końcu dla nas pewnie będzie lepiej, bo wyjdzie coś tańszego.
Bo wymieniamy sobie różne rzeczy od czasu
wymieniamy.
Do czasu.
Wymieniamy. Od razu z tego miejsca chcę powiedzieć, że my bardzo lubimy karty Nvidia i absolutnie ja bym się nie obraził, gdyby na przykład przez zupełny przypadek, gdybyśmy dostali do testów.
Zwizualizowała
się do testów. Przypominamy, tu jest przecież
tak,
przestrzeń reklamowa.
Tu
się wasze logo zmieni. Masło Nvidia.
Że jesteśmy siłą nabywczą, prawda? Że zarabiamy, że ten...
Znaczy ja będę sobie kupował te karty, więc...
No.
Nic nie mówię, ale wiecie.
Ale wiadomo, o co chodzi. Także ja myślę, że się już tam odpowiednio osoby domyśliły.
A jaką ty masz jakby taką metodykę kupowania kart? Bo ja na przykład nie, bo ja mam prostą sprawę. Nigdy nie kupuję karty, która jest najlepsza na rynku. Zawsze kupuję o dwie klasy niżej w określonym przedziale cenowym między tak 1000 a 2, ale bliżej środka, czyli 1500, nie więcej. Nie chcę wydawać więcej na kartę w tym
to momencie. Powiem, że cena przede wszystkim tutaj.
Cena, tak?
Znaczenie. I chyba to jest jakby jedyny klucz do tego, wiesz, zestawu.
Mm-hmm. A włożysz do tego swojego komputera tą kartę? A nie, nie włożysz, bo to nie jest komputer. Więc przejdźmy do następnego tematu.
Chciałbyś tutaj instalować tą kartę, żeby nie użyć innego słowa. Wody.
Przejdźmy do następnego tematu, tematu niezwykle nas interesującego. Poruszaliśmy go już troszeczkę w rozmowie w zeszłym odcinku z Marcinem Blachą, no ale to jest mi wyjątkowo bliskie, jakby dzieło, które na podstawie którego powstał temat, o którym będziemy mówić, ale jestem tajemniczy. Dobra, Duna. To jest książka, która była dla mnie takim jednym z okien do świata fantastyki science fiction, oprócz Władcy Pierścieni. I muszę powiedzieć, że jak się dowiedziałem, że Villeneuve, ten konkretny reżyser, on się nazywa, jak on ma na imię? Bożak to jest...
Denis,
właśnie. Bożak to jest przecież były kierowca rajdowy. Więc jak się dowiedziałem, że Denis Villeneuve robi ten konkretny film, to mi po prostu wszystko zadrżało z radości. Bo tak, Arrival to jest moim zdaniem jedno z większych dzieł science fiction w ogóle zrobionych w historii. Tak naprawdę to jest taki wybitny, wybitny film science fiction. Nie o strzelaniu, tylko o spotkaniu z obcą inteligencją. Pokazany w tak ciekawy sposób i tak dobrze sfilmowany, że po prostu... Sicario, wybitnie dobre kino z pogranicza akcji i sensacji też jakichś społecznych takich
tak,
bardzo
tak.
mocnych.
Dla mnie ogromne wrażenie, wiesz, robił nowy początek, nie? Że jakby
czyli Arrival właśnie.
Historia właśnie, nie? I to też było po prostu tak epickie, wiesz, pod kątem i sfery wizualnej, ale też jakby samej opowieści.
Pod kątem sfery wizualnej wiemy już, że Villeneuve radzi sobie z piaskiem.
Tak.
No bo zrobił Blade Runnera, który jest cały w piasku.
I muszę cię, wiesz, nawet tutaj zainteresować pewną ciekawostką, którą się, wiesz, udało z zaprzyjaźnionego, zresztą gościliśmy redaktora naczelnego portalu filmowego.
Znam typka.
Że pewnie to będzie zaskoczenie. Część zdjęć była realizowana w Abu Dhabi, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Dlaczego w Polsce się nazywa Abu Dhabi, a nie Abu Dhabi?
A nie na Pustyni Błędowskiej, tak?
Abu Błędowska.
Dune, wiesz, na nasze możliwości, no, na naszą skalę. Natomiast faktycznie te zdjęcia zostały już zakończone i teraz już wiesz, czy jest przyjemność, montowanie.
Znaczy nie, no to już teraz film ma premierę pod koniec tego roku i to w dodatku, co jest akurat problemem, bo Warner Bros. Wsadził go w taki slot tak zwany, czyli w takie miejsce, takie okienko wydawnicze, które jest fatalne, bo po pierwsze to jest moment, kiedy ludzie zdaje się, że nie chodzą do kina za bardzo, bo to jest przed świętami, a po drugie, i to jest najgorsze, że przez pandemię obecnie kina są oczywiście, jak wiecie, w totalnym kryzysie. Miał to troszeczkę uratować Tenet, nie wiem w końcu, czy się Tenetowi udało, on chyba
Tenet
całkiem
chyba,
nieźle sobie
wiesz,
poradził.
Na pewno kilka tygodni z rzędu był takim, wiesz, numerem jeden w box office'u.
No bo był jedyny też.
Bo był jedyny. Ale wiesz, no też jest to taka wysokobudżetowa produkcja, która właściwie weszła tak mocno po lockdownie.
Natomiast trailer Duny zażarł i to bardzo w tym momencie ma zdaje się, że już chyba około 20. Ostatnią informację, jaką widziałem, to było, że miał 18 milionów odtworzeń i już wtedy chyba przeskoczył Batmana nowego, który mi się zupełnie nie podoba. Nawiasem mówiąc, Pattinson nie jest moim Batmanem.
Naprawdę?
Nie, zupełnie.
The hell are you supposed to be?
On,
nie, zero w ogóle to jest dla mnie tak totalna pomyłka po prostu, że...
Pattinson?
Nie Pattinson, ten Batman jest
ten Batman
dla mnie strasznie słaby, bo to
ale
jest...
To dobrze, bo możemy też, wiesz, za jakiś czas też
pogadamy sobie,
pogadać.
Z przyjemnością.
No bo też różne różności to nie tylko gry, nie tylko karty graficzne, nie tylko jakby nasze...
Śmieszne żarty.
Śmieszne żarty, ale też nie tylko jakby historie z branży growej, które kończą się mniejszym lub większym zamieszaniem, ale...
Ale też popkultura, film, serial... Kino animowane i wszystko.
Zgadza się, bo to też jest jakby część nas. Więc data jest wyznaczona na 18 grudnia w Polsce.
No właśnie, czyli słaby moment, bo mówię, to już wtedy to raczej ludzie myślą o świętach, a nie o oglądaniu kina. Natomiast sam trailer, no, moim zdaniem jest rewelacyjny. Bardzo, 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 bardzo mi się spodobał. Tak, widziałem, jest cudowne,
roku,
jest po prostu. Cudowne. Wszystkie sceny jeden do jednego odtworzone.
Tak.
Natomiast zrobiłem sobie... nie wiem czy krzywdę, ale wróciłem do Duny Lyncha, którą zawsze uwielbiałem, widziałem reżyserską wersję. Na Netflixie jest obecnie wersja niereżyserska i boję się, że to fakt, że to jest wersja niereżyserska też troszeczkę zabija ten film, bo on jest po prostu słaby. On się bardzo źle zestarzał wizualnie, te efekty są brzydkie, jest źle zagrany. Kyle MacLachlan jest w nim tak strasznie słaby, że jak go widzę, za każdym razem sobie po prostu marzę już, żeby ten Timothy Sha... Jak się nazywa? Timothy Sha... Timothy Sha...
Look into my eyes.
Shamle? Shamlet on się chyba nazywa. No. Więc ten młody wygląda na dużo fajniejszego Paula Atreides niż Kyle MacLachlan. No i reżyserska wersja Duny Lyncha miała możliwość jednak zaprezentowania całej historii, a ta wersja skrócona ją bardzo, bardzo, bardzo
wersja
przycina.
Skrócona, która i tak trwa ponad 2 godziny.
W związku z czym, jeżeli się nie czytało książki, nie zna się tej historii, to ciężko jest złapać, o co tam w ogóle chodzi. Mhm. Jest tam masa, on jest przepiękny dla mnie. Cały czas ten film jest, mimo że się zestarzały efekty, to jednak sama kinematografia jest świetna, jest taki epicki strasznie, widać, że to ten Dino De Laurentiis tam rzucał hajsem. Gościu, który nam dał Konany, przypominam. Więc pod tym względem to się zestarzało, natomiast to wszystko w nowej Dunie jest takie... To jest, wiesz co, to jest, ta nowa Duna to jest tak jak te Batmany Nolana. Takie zrealistycznione, takie, wiesz, urealistycznione, że to już nie jest bajka, tylko to rzeczywiście jakaś tam wizja przyszłości.
Tak, tak.
Więc ogólnie rzecz biorąc, zajawka straszna, ponieważ czas nam się kończy i musimy przejść do tematów tutaj ważniejszych, jak na przykład telefony komórkowe.
To na proponuję technologie nowoczesne.
Nowoczesne technologie, szybki internet.
Tak jest.
To proponuję, żebyśmy zastrzygli uszami tak tutaj do Duny i wyrazili nadzieję, że ten film będzie tak dobry, jak się spodziewamy, że będzie. A ponieważ mówię, robi go reżyser, który jest wybitnie dobry i nie skrawił jeszcze ani razu, to...
Ale mimo wszystko warto też jednak jako punkt odniesienia zobaczyć, co tam w 1984 roku panowie wymyślili.
Zwłaszcza,
jest
że jest
dostępne,
na Netflixie.
Jest to w serwisie streamingowym ogólnie dostępnym, więc myślę, że po prostu przy okazji jakiegoś wolnego wieczoru w sobotę albo w niedzielę można usiąść, obejrzeć, trochę się uśmiechnąć czasami, potrąci myszką, ale jest tam Sting, jest tam muzyka Toto, jest no...
No jest wspaniała obsada, która nawiasem mówiąc jest wybitnie dobry casting w tej nowej Dunie. Początku do końca każda postać na nią patrzę i mam takie, jak to jest możliwe? To jest jak Władca Pierścieni po prostu, Jacksonowski, który też był taki, wiesz, ucieleśnieniem tego marzenia o Władcy Pierścieni sfilmowanym. To tutaj miałem dokładnie te same odczucia.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ zaczynamy naszą opowieść o tym, na co czekaliście pewnie od początku, trzeciej części programu FOPA. Ten najważniejszy punkt programu to oczywiście nasze testy. Testy, które już trwają od pewnego czasu. Testy tej technologii szybkiego internetu, technologii 5G, które to testy i która to technologia też pozwala nam po prostu lubić to, co lubimy najbardziej.
Dobra, ja mogę sobie pograć w trakcie, kiedy ty się przygotowujesz do pokazywania giereczki. No, co ja ci mogę powiedzieć?
Tak, tak, tak.
Ja tutaj sobie mogę czas spędzać.
To ja sobie, wiesz...
On ma padzioszka i ma lepiej.
Bo mam tutaj podłączony po to, żebyście no, widzieli, że to się dzieje tu i teraz.
A ponieważ żeśmy już się skupili na serwisach dwóch, które są obecnie dostępne, dwóch z trzech, jeszcze jednego żeśmy nie dotknęli, ale sądzimy, że to kiedyś nastąpi, kiedy okaże się, że on jest już na tyle szybki, że można z niego korzystać. Na razie nie jest. Na razie zajęliśmy się Game Passem.
Tak jest. Czyli
właściwie, jak to się nazywa? Ultimate Game Pass? Jak to się ładnie nazywa? To ma taką ładną
nazwę. To jest w zależności, jaki masz program, ponieważ możesz albo korzystać w tym pasie z konsoli tylko i wyłącznie, albo mieć, wiesz, możliwość ogrywania gier na konsoli i na PC. I ta wersja Ultimate jest ta najwyższa wersja.
Czyli wersja Ultimate umożliwia ci korzystanie tego też zdalnie, prawda?
No, mówimy oczywiście o Microsoftowym systemie.
A drugie to jest oczywiście GeForce Now, czyli technologia znana firmy Nvidia, nie od dziś znana, jak Radziu wspomniał, od 2013 tak naprawdę już była dłubana, ale my, ponieważ już żeśmy o tym powiedzieli, to możemy się skupić na giereczce, a ponieważ giereczka jest akurat całkiem snadna, znaczy
tej grze poświęciliśmy dużo czasu.
Ona została pojechana przez ludzi strasznie w pewnym momencie. A ja sobie w nią pograłem i się okazało, że ona jest całkiem spoko. Mówimy oczywiście o Avengersach, Marvel's Avengers, czyli takiej jednej z ważniejszych premier ostatniego czasu, bo to jest jeden z AAA-ów, które ostatnio wyszły. Tak? Jeden z nielicznych AAA-ów, które ostatnio wyszły.
Jesień zaczynamy od Marvela właściwie, nie?
Jesień zaczynamy od Marvela. Czekaliśmy na tę grę bardzo niecierpliwie, zwłaszcza od czasu Spidermana. tak? Bo Spider-Man pokazał, że jakby przetarł te szlaki, okazało się, że można zrobić fajną grę o superbohaterach. No i teraz mamy grę już nie o jednym, a o sześciu. I to było chyba największe ryzyko, że tych bohaterów jest tam na tyle dużo, że żaden z nich nie jest tak dopracowany jak Spider-Man. Ale z drugiej strony, kim grasz, Kamalą? Nie, teraz moim ulubieńcem.
Wszedłem do systemu Harm.
Tak, widzę, się bawisz teraz z Tonym. To jest moja ulubiona postać, zdecydowanie. Tak mi się dobrze zaczęło grać tym Iron Manem. To jest fajna gra o Iron Manie. To jest fajna gra o Torze. To jest bardzo fajna gra o Hulku. Naprawdę, człowiek, który ma tam takie poczucie, że jestem Hulkiem. Jest to niezła gra o wdowie.
Ale wiesz co, ja jestem też zakochany w pewnym sensie w Kamali. Mimo
no,
wszystko.
Ja właśnie
podoba
tego nie rozumiem.
Wiesz, Miss Marvel.
Tak nie siedzi ta postać.
Taka, wiesz, fanbojka, psychofanka Avengersów, która, wiesz,
nie, no, dobra.
Jakby
ona jest fajna jako postać, nie? Ona jest fajna jako postać, ale jest strasznie niefajna jako postać do grania. Znaczy, ona ma tak nudną mechanikę. Wszystkie postacie w grze mają mniej więcej taką samą mechanikę, która sprowadza się do tego, że jest ciężki, lekki atak i ciężki, unik, skok, no i tam jeszcze parę modyfikatorów, na przykład sposób obrony, albo przykładowo. Mhm. Tony ma tarczę, która pozwala na kontrowanie, tylko trzeba ją dobrze wytajmować, tak powiem, w odpowiednim momencie użyć. A z kolei Hulk nie ma żadnej obrony, ale za to ma taki tryb gamma, w którym się staje jeszcze potężniejszy i się leczy przy każdym uderzeniu. I to korzysta z podobnego paska takiego zasobów, paska energii. I fajne jest właśnie to, że każda z tych postaci jest zupełnie inna niż pozostałe. Ja miałem straszną frajdę z tego, co latasz sobie tam cały czas.
Tak, to chyba, wiesz co, tylko i wyłącznie pozostało mi latanie.
A, bo tam już wszystkich zabiłeś, tak?
Tak.
Czy nie umiesz
uciekam,
po prostu
zabić? Uciekam. Nie no, umiem, ale...
Radziu, jakbyś uciekam. Miał oceniać, to ile byś jej dał? Bo możemy teraz oceniać. To jest miejsce, gdzie
tak w skali
możemy
do 10?
Dać... Tak, klasyczna skala od 5 do 10.
Od 5 do 10.
To tak, winę się nie ocenia.
To taka bezpieczna skala 7 na 10.
7 na 10. 7 ja bym powiedział tak, 7-7,5. To miałem dokładnie takie samo odczucie. I co zaskakujące, Game as a Service, czyli ta część multiplayerowa, powiedzmy, nie przytłacza tej gry. Nie, jeżeli chcecie sobie w nią zagrać singlowo, to nie jest najlepsza gra singlowa może, bo nie, jednak widać w niej te takie korzenie multiplayerowo destinowe, tak? Bo to w tą stronę, co Destiny idzie, czyli zbieranie lutu, ale mimo tego to jest fajna historia o Avengersach. Ta jest klasyczna Avengers Assemble, oni się muszą tam pozbierać razem i pokonać tego złego głównego. Mi się podobało.
I jest w porządku.
Radził, mamy czas.
No dobra, słuchaj, ja się zapatrzyłem, wiesz, zacząłem po prostu tutaj, wiesz, przechodzić planszę, wkręciłem się. Ale tak jak mówisz.
Weź to poruszaj tak, żebym jeszcze sobie też mógł poklikać, bo chcę sobie poklikać.
Bardzo solidna gra, na pewno warto sobie gdzieś tam, wiesz, upolować ją, jak na przykład będzie trochę tańsza.
Przecenowo, właśnie, to jest klasyczny też temat przecenowy, jak ona troszeczkę spadnie, to powinniście się, zwłaszcza jeżeli lubicie komiksy.
To uniwersum. To co? To jeżeli lubicie to uniwersum, to
masło.
To uniwersum powróci równo za tydzień. To jest program FOPA. Oczywiście co poniedziałek jesteśmy u was w domach, ale też możecie w różne dni łapać nas na kanale Polsat Games w sensie powtórek.
Jedźcie masło. Polskie, tak prawdziwe, narodowe masło. Radosław Nałęcz.
Dziękujemy.
I głos.
Masło. Do zobaczenia.
Pa, pa. A głosie?
Dobrego urlopu, głosie.
Głos na urlop? Skubany.